Zapraszamy do wysłuchania książki Nila Gaimana zatytułowanej Nigdzie bądź. Przełożyła Paulina Breiter.
Czyta Jacek Rozenek. Prolog. W wieczór przed wyjazdem do Londynu Richard Mayhew fatalnie się bawił. Z początku bawił się całkiem nieźle. Z przyjemnością czytał pożegnalne karty i odbierał uściski od kilkunastu całkiem atrakcyjnych młodych dam. Z radością słuchał ostrzeżeń o pułapkach i niebezpieczeństwach Londynu oraz przyjął prezent w postaci białego parasola z mapą metra, na który zrzucili się kumple. Wypił ze smakiem kilka pierwszych szklanek piwa, potem jednak z każdą kolejną szklanką bawił się zdecydowanie gorzej. Aż w końcu odkrył, że siedzi dygocząc na chodniku przed pubem w małym szkockim miasteczku, porównując w duchu pozytywne i negatywne aspekty zwrócenia kolacji i bawi się wręcz fatalnie. W pubie przyjaciele nadal świętowali z entuzjazmem jego zbliżający się wyjazd, który według Richarda powoli zaczynał się stawać złowrogi. On sam siedział na chodniku, zaciskając dłoń na złożonym parasolu i zastanawiał się, czy przeprowadzka do Londynu to naprawdę dobry pomysł.
— Lepiej uważaj, złociutki — powiedział ktoś trzeszczącym, starczym głosem. — Zgarną cię, zanim zdążysz mrugnąć, albo i przymkną jak nic.
Z kanciastej, brudnej twarzy spojrzało na niego dwoje bystrych oczu.
— Wszystko w porządku?
— Tak, dziękuję — odparł Richard. Był młodym mężczyzną o wciąż chłopięcej twarzy, ciemnych, lekko kręconych włosach i dużych, zielonkawych oczach. Zwykle wyglądał nieco nieporządnie, jakby dopiero co wstał i podobał się płci przeciwnej o wiele bardziej, niż mógł przypuszczać czy uwierzyć. Brudna twarz złagodniała.
— Masz, biedaku — rzekła kobieta, wciskając mu 50 pensówkę. — Jak długo jesteś na ulicy?
— Nie jestem bezdomny — wyjaśnił zawstydzony Richard, usiłując oddać staruszce monetę. — Proszę, niech pani weźmie pieniądze, nic mi nie jest. — Wyszedłem tylko odetchnąć świeżym powietrzem. — Jutro jadę do Londynu — wyjaśnił. Przyjrzała mu się podejrzliwie, po czym odebrała pieniążek, który zniknął gdzieś pod warstwami ubrania i chust.
— Byłam w Londynie. Wyszłam tam za mąż, ale kiepsko trafiłam. Mama zawsze powtarzała, że męża trzeba wybierać wśród swoich. Ale ja byłam młoda i piękna, choć teraz trudno uwierzyć. I poszłam za głosem serca.
Z pewnością, rzekł Richard. Powoli opuszczało go niezłomne przekonanie, że zaraz zwymiotuje.
I żeby chociaż coś mi z tego przyszło. Byłam bezdomna, więc wiem, jak to jest, oznajmiła stara kobieta. Dlatego do ciebie podeszłam. Co będziesz robił w Londynie?
Mam tam pracę, rzekł z dumą.
W czym? W finansach. Ja byłam tancerką, powiedziała stara kobieta i zaczęła dreptać chwiejnie po chodniku, nucąc fałszywie pod nosem.
W końcu zakołysała się z boku na bok jak przystający bąk i znieruchomiała, patrząc na Richarda.
Daj mi rękę, a przepowiem ci przyszłość.
Posłuchał. Ujęła jego dłoń i ścisnęła mocno, a potem zamrugała kilka razy niczym sowa, która połknęła mysz i odkryła, że kąsek był nieświeży.
Czeka cię długa podróż, zaczęła. Do Londynu, domyślił się Richard. Nie tylko do Londynu, urwała. Nie do Londynu, jaki znam.
Zaczęło padać. Przykro mi, oznajmiła stara kobieta. Wszystko zaczyna się od drzwi.
Drzwi?
Przytaknęła. Deszcz padał coraz mocniej, krople bębniły o dachy i asfalt ulicy.
Na twoim miejscu uważałabym na drzwi.
Richard wstał, chwiejąc się na nogach.
Dobrze, rzekł niepewny, jak powinno się traktować podobne informacje. Będę uważał, dziękuję.
Otwarły się drzwi pubu. Na ulicę wypłynęła fala światła i dźwięku.
Richard, jesteś tam?
Tak, nic mi nie jest. Za moment wracam. Stara kobieta odchodziła już w głąb ulicy kolebiącym się krokiem, moknąc na gęstniejącym deszczu. Richard poczuł, że musi coś dla niej zrobić, ale nie mógł po prostu dać jej pieniędzy. Pobiegł za nią wąską ulicą, po włosach i twarzy ściekała mu woda. — Proszę — rzekł. Zaczął się zmagać z parasolem, próbując znaleźć otwierającego przycisk. Nagle rozległ się szczęk i nad ich głowami rozkwitła wielka mapa londyńskiego metra. Każda linia w innym kolorze, każda stacja opatrzona stosownym opisem. Stara kobieta z wdzięcznością wzięła parasol i uśmiechnęła się do niego.
Masz dobre serce. Czasami to wystarczy, by bezpiecznie doprowadzić cię do celu, pokręciła głową. Ale najczęściej nie. Nagły powiew wiatru próbował wyrwać jej podarunek. Chwyciła mocniej parasol, obejmując go oburącz, zgięta niemal w pół, i odeszła w deszcz i noc. Biała plama pokryta nazwami stacji Earls Court, Marble Arch, Blackfriars, White City, Victoria, Angel, Oxford Circus. Richard odkrył, że zastanawia się z pijacką ciekawością, czy na Oxford Circus naprawdę był kiedyś cyrk. Prawdziwy cyrk, pełen klaunów, pięknych kobiet i groźnych zwierząt. Drzwi pubu znowu się otwarły, wypuszczając strumień hałasu. Zupełnie jakby ktoś w środku mocno podkręcił głośność. Richard, ty fiucie! To twoje pieprzone przyjęcie! Ominie cię cała zabawa! Wrócił do pubu, w oszołomieniu zapominając o mdłościach. Wyglądasz jak podtopiony szczur, powiedział ktoś z tłumu. Nigdy nie widziałeś podtopionego szczura, odparł Richard. Ktoś inny wręczył mu dużą whisky. Masz, łyknij, to się rozgrzeje. Wiesz, że w Londynie nie dostaniesz prawdziwej szkockiej. Na pewno dostanę, westchnął Richard. Z włosów ściekała mu woda, kapiąc wprost do drinka. W Londynie mają wszystko. Opróżnił szklankę, potem kolejną, a potem wieczór rozpłynął mu się przed oczami i rozpadł na kawałki. Później pamiętał już tylko wrażenie, że opuszcza małą, poukładaną, sensowną przystań, zmierzając ku czemuś wielkiemu, staremu i niebezpiecznemu. Pamiętał też, że nad ranem wymiotował bez końca do pełnego deszczówki rynsztoka, a gdzieś w deszczu oddalała się od niego biała, pokryta kolorowymi znakami postać, przypominająca małego, okrągłego żuka. Następnego ranka wsiadł do pociągu, rozpoczynając sześciogodzinną podróż na południe pomiędzy gotyckie iglice i łuki dworca St. Pancras. Matka dała mu na drogę kawałek ciasta orzechowego, upieczonego specjalnie na tę okazję, i termos z herbatą. I Richard Mayhew pojechał do Londynu. Czuł się koszmarnie. Rozdział pierwszy. Uciekała już od 4 dni, rozpaczliwie umykając w głąb chaotycznych korytarzy i tuneli. Była głodna, wyczerpana i bardziej zmęczona niż to fizycznie możliwe. Z coraz większym trudem otwierała każde kolejne drzwi. Po 4 dniach ucieczki znalazła sobie kryjówkę. Małą, kamienną norę pod światem. Była to bezpieczna, taką przynajmniej miała nadzieję. W końcu zasnęła. Pan Krupp wynajął Rossa w ostatnim ruchomym targu, który urządzono w opactwie Westminster. Myśl o nim jak o kanarku, rzekł do pana Wandemara. Śpiewa? Spytał pan Wandemar. Wątpię, naprawdę szczerze wątpię. Pan Krupp przeczesał palcami tłuste pomarańczowe włosy. Nie, mój miły przyjacielu, mówiłem w przenośni. Chodziło mnie o ptaki, które zabiera się do kopalni. Pan Wandemar skinął głową. W jego oczach powoli pojawił się błysk zrozumienia. Ach tak, kanarek. Ross zupełnie nie przypominał kanarka. Był rosły, niemal tak rosły jak pan Wandemar i okropnie brudny oraz zupełnie łysy. Mało mówił, choć nie omieszkał wspomnieć, że lubi zabijać i że jest w tym dobry. Słowa te bardzo rozbawiły pana Krupa i pana Wandemara, tak jak Dżingis Hana mogłyby rozbawić popisy młodego Mongoła, który niedawno splądrował swoją pierwszą wieś albo spalił jurtę. Ross był kanarkiem, nawet o tym nie wiedząc. Toteż szedł pierwszy w poplamionej koszulce i sztywnych od brudu dżinsach, a Krupp i Wandemar maszerowali za nim, ubrani w eleganckie czarne garnitury. Oto 4 proste sposoby, dzięki którym uważny obserwator z łatwością rozróżni tych 2 mężczyzn. Po pierwsze, gdy stoją, pan Wandemar jest o 2,5 głowy wyższy od pana Kruppa. Po drugie, pan Krupp ma oczy barwy wyblakłej, błękitnej porcelany, a oczy pana Wandemara są piwne. Po trzecie, pan Wandemar ozdobił swą prawą dłoń pierścieniami własnoręcznie zrobionymi z czaszek 4 wielkich kruków. A pan Krupp zaś nie nosi żadnej rzucającej się w oczy biżuterii. Po czwarte, pan Krupp lubi słowa, a pan Wandemar jest zawsze głodny. Poza tym nie są do siebie podobni ani trochę. Szmer w ciemności. W dłoni pana Wandemara błysnął nóż, a potem nie tkwił już w jego ręce, lecz kołysał się lekko 10 metrów dalej. Pan Waldemar podszedł i podniósł nóż za rękojeść. Na ostrzu tkwił szary szczur. Zamykał i otwierał bezradnie pyszczek, gdy umykało z niego życie. Pan Waldemar dwoma palcami zmiażdżył mu czaszkę. Oto gryzoń, który nikogo już nie ugryzie, oznajmił pan Krupp. Zaśmiał się z własnego dowcipu. Pan Waldemar milczał. Szczur, gryzoń, rozumiesz? Pan Waldemar zsunął truchło z ostrza i zaczął z namysłem ruszać szczękami, nadgryzając łebek martwego szczura. Pan Krupp wytrącił mu go z ręki. Przestań, rzekł. Jego towarzysz z nadąsaną miną schował nóż. Uśmiechnij się, syknął zachęcająco pan Krupp. Będzie jeszcze wiele szczurów. A teraz ruszajmy. Tyle rzeczy do zrobienia, tylu ludzi do zniszczenia. 3 lata w Londynie nie odmieniły Richarda, choć zmieniły sposób, w jaki postrzegał to miasto. Pierwotnie pamiętny oglądanych zdjęć wyobrażał je sobie w szarościach, może nawet czerni. Toteż ze zdumieniem odkrył, że wypełniają je kolory. Było to miasto rdzawych cegieł i białego kamienia, czerwonych autobusów i wielkich czarnych, a często ku zaskoczeniu Richarda złotych, zielonych albo brązowych taksówek, krwisto-czerwonych skrzynek pocztowych i zielonych trawiastych parków i cmentarzy. W Londynie stare nieustannie zmagało się z krępująco nowym, bez wstydu, ale i bez szacunku. To miasto sklepów i biur, restauracji i domów, parków i kościołów, zapomnianych pomników i bynajmniej niepomnikowych pałaców. Miasto studzielnic o dziwacznych nazwach. Crouch End, Chalk Farm, Earl's Court, Marble Arch. I zaskakująco odrębnych tożsamościach. Hałaśliwe, brudne, wesołe, udręczone miasto, żywiące się turystami, potrzebujące ich równie mocno, jak nimi gardzące. Miasto, w którym średnia szybkość transportu przez centrum nie zwiększyła się od 300 lat, co zawdzięczało 500-leciom nieporadnego poszerzania ulic i niezgrabnym kompromisom pomiędzy potrzebami ruchu, nieważne końskiego czy od niedawna spalinowego, oraz pieszych. Miasto rojące się od ludzi wszelkich kolorów, zwyczajów i rodzajów. Gdy przybył tu po raz pierwszy, uznał, że Londyn jest dziwny, olbrzymi, całkowicie niezrozumiały. Tylko mapa metra, elegancki, wielobarwny, topograficzny plan podziemnych linii kolejowych i stacji nadawała mu choćby pozór porządku. Stopniowo Richard zaczął pojmować, że mapa ta stanowi jedynie podręczną fikcję, która ułatwia życie, lecz w żaden sposób nie odpowiada rzeczywistości. Zupełnie jak członkostwo w partii politycznej, pomyślał kiedyś z dumą. Potem jednak, gdy spróbował wyjaśnić grupie oszołomionych nieznajomych na przyjęciu podobieństwo łączące mapę metra i partię, zdecydował, że w przyszłości będzie się trzymał z dala od polityki. Powoli dzięki procesowi osmozy i chłonięciu białej wiedzy, to coś jak biały szum, tylko niesie ze sobą więcej informacji, coraz lepiej rozumiał miasto, a proces ten znacząco przyspieszył. Gdy Richard pojął, że prawdziwe londyńskie City ma najwyżej milę kwadratową powierzchni, od Aldgate na wschodzie po Fleet Street i sądy Old Bailey na zachodzie. Maleńkie miasto, obecnie mieszczące najważniejsze londyńskie instytucje finansowe i że to ono stanowiło początek wszystkiego. 2000 lat wcześniej Londyn był zaledwie celtycką wioską na północnym brzegu Tamizy. Rzymianie natknęli się na wieś i postanowili tam osiąść. Z czasem Londyn rozrastał się powoli, aż w końcu około 1000 lat później dotarł do maleńkiego królewskiego miasta Westminster, sąsiadującego z nim od zachodu. A kiedy wzniesiono most londyński, Londyn napotkał na swej drodze miasteczko Southwark, leżące na przeciwległym brzegu rzeki. Rósł dalej, a pola, lasy i bagniska niknęły powoli pod naporem rozkwitającego miasta, pożerającego kolejne wioski i osady, jak Whitechapel czy Deptford na wschodzie. Hammersmith i Shepherd Bush na zachodzie, Camden, Islington na północy, Battersea i Lambeth na drugim brzegu Tamizy na południu, pochłaniając je niczym kałuża rtęci, która wciąga w siebie mniejsze krople, tak że pozostają tylko nazwy. Londyn wyrósł na coś wielkiego i wewnętrznie sprzecznego. To dobre miejsce i świetne miasto, ale każde dobre miejsce ma swoją cenę, którą płacą inni i którą ono samo musi zapłacić. Z czasem Richard odkrył, że coraz bardziej przyjmuje Londyn za coś oczywistego. Wkrótce zaczął się szczycić tym, że nie odwiedził żadnej atrakcji turystycznej, poza londyńską Tower. Jego ciotka Maud przyjechała do miasta na weekend i Richard niechętnie towarzyszył jej w zwiedzaniu. Jessica zmieniła to wszystko. Nagle, miast rozsądnie spędzać weekendy, zaczął bywać z nią w miejscach takich jak Galeria Narodowa i Tate, gdzie przekonał się na własnej skórze, że od zbyt długich wędrówek po galeriach okropnie bolą nogi. Po jakimś czasie wielkie dzieła sztuki całego świata zlewają się w jedno. A żaden normalny człowiek nie zdoła uwierzyć, ile bezczelne kafejki muzealne potrafią policzyć sobie za ciastko i filiżankę herbaty. Oto twoja herbata i eklerka, rzekł. Taniej byłoby kupić jednego Tintoretto. Nie przesadzaj, odparła radośnie Jessica. A zresztą w Tate nie ma żadnych Tintorettów. Trzeba było zjeść jeszcze ciasto z wiśniami, mruknął Richard. Wtedy mogliby sobie pozwolić na kolejnego Van Gogha. Nie, poprawiła go Jessica, nie mogliby. Richard spotkał Jessica 2 lata wcześniej we Francji podczas weekendowego wypadu do Paryża. Natknął się na nią w Louvre, gdy próbował odszukać grupkę przyjaciół, którzy zorganizowali wycieczkę. Zapatrzony w gigantyczną rzeźbę, cofnął się i wpadł na Jessicę, podziwiającą właśnie niezwykle wielki historyczny brylant. Próbował przepraszać ją po francusku, którego nie znał. Poddał się, przeszedł na angielski, a potem usiłował przeprosić po francusku za to, że przeprasza po angielsku. Wówczas jednak zorientował się, że Jessica jest tak angielska, jak tylko być można. W ramach rekompensaty kupił jej kosztowną francuską kanapkę i strasznie drogi musujący sok jabłkowy. I tak się to zaczęło. Potem już nigdy nie zdołał przekonać Jessica, że nie jest typem człowieka, który odwiedza galerię. W te weekendy, kiedy nie zwiedzali galerii sztuki ani muzeów, Richard dreptał za Jessicą na zakupy, na które wybierała się zazwyczaj do zamożnej dzielnicy Knightsbridge. Krótką chwilę spacerkiem i jeszcze krótszą taksówką od jej własnego mieszkania na Kensington Mews. Towarzyszył jej w wycieczkach do ogromnych, przytłaczających świątyń handlu, takich jak Harrods czy Harvey Nichols. Sklepów, w których Jessica mogła kupić absolutnie wszystko, od biżuterii, przez książki, po cotygodniowe wiktuały. Richard czuł nabożny podziw dla Jessiki, która była piękna, często nawet dowcipna i z pewnością czekała ją wielka przyszłość. Jessica natomiast dostrzegła w nim ogromny potencjał, który właściwie pokierowany przez odpowiednią kobietę uczyni z niego idealnego kandydata na męża. Gdyby tylko nieco bardziej skoncentrował się na ważnych sprawach, mruczała do siebie i kupowała mu książki takie jak Ubiór znaczy sukces oraz 125 nawyków, które wiodą na szczyt. Książki uczące, jak kierować biznesem niczym kampanią wojskową. Richard zawsze jej dziękował i zawsze zamierzał kiedyś je przeczytać. W dziale mody męskiej Harveya Nicholsa kupowała mu też ubrania, które uważała za odpowiednie i nosił je posłusznie, przynajmniej w dni robocze. A dokładnie rok po ich pierwszym spotkaniu oznajmiła, że powinni poszukać pierścionka zaręczynowego. Czemu się z nią spotykasz? Spytał 18 miesięcy później Gary z działu księgowości korporacyjnej. Jest przerażająca. Richard kręcił głową. Kiedy ją bliżej poznać, okazuje się urocza. Gary odstawił na miejsce jednego z troli z biurka Richarda. Dziwię się, że pozwala ci się nimi bawić. Nigdy nie poruszała tego tematu. Richard przesunął stworka. Miał bujną czuprynę neonowo-pomarańczowych włosów i nieco zagubioną minę. W istocie poruszała go. I to nieraz. Jednakże zdołała przekonać samą siebie, że zbiór troli Richarda to oznaka pewnej uroczej ekscentryczności, porównywalna do kolekcji aniołów pana Stocktona. Właśnie organizowała wystawę aniołów pana Stocktona i doszła do wniosku, że wielcy ludzie zawsze coś zbierają. Tak naprawdę Richard nie kolekcjonował troli. Znalazł jednego na ulicy przed biurem i usiłując na próżno nadać nieco osobisty ton swemu miejscu pracy, umieścił na monitorze komputera. Po kilku miesiącach dołączyły do niego inne prezenty od kolegów z pracy, którzy zorientowali się, że żywi upodobanie do owych paskudnych stworzeń. Richard dziękował za prezenty i rozmieszczał je w strategicznych miejscach biurka obok telefonów i zdjęcia Jessica w ramkach. Dziś tkwiła na nim przylepiona żółta kartka. Było to piątkowe popołudnie. Richard zauważył kiedyś, że wydarzenia to tchórze. Nie lubią występować pojedynczo, lecz zbierają się w stada i atakują wszystkie naraz. Weźmy choćby ten szczególny piątek. Był to, jak podkreśliła Jessica, co najmniej 10 razy w ciągu ostatniego miesiąca najważniejszy dzień jego życia. Oczywiście nie najważniejszy dzień jej życia. Ten nadejdzie dopiero w przyszłości, gdy Richard, nie wątpił w to ani przez chwilę, ludzie obwołają ją premierem, królową czy nawet Bogiem. Lecz bez wątpienia w jego życiu był to dzień najważniejszy. Szkoda zatem, że mimo karteczki, którą Richard przykleił sobie na lodówce i drugiej zostawionej na zdjęciu Jessica w biurze, zapomniał o nim całkowicie i na śmierć. Był jeszcze raport Wandsworta, spóźniony i zaprzątający go niemal bez reszty. Richard sprawdził kolejny rząd liczb. Nagle zauważył, że strona 17 zniknęła i przygotował kolejny wydruk. Po następnej stronie wiedział już, że gdyby tylko dano mu spokój, gdyby jakimś cudem telefon nie zadzwonił, zadzwonił. Richard pstryknięciem włączył głośnik. Halo, Richard? Dyrektor chce wiedzieć, kiedy dostanie raport. Richard zerknął na zegarek. Za 5 minut, Sylwio. Jest już prawie gotowy. Muszę tylko dołączyć prognozę zysków i strat. Dzięki, Dick. Zaraz po niego przyjdę. Sylwia, jak sama lubiła mówić, była osobistą asystentką dyrektora. Otaczała ją aura bezlitosnej sprawności. Richard wyłączył głośnik. Telefon natychmiast zadzwonił ponownie. Richardzie, przemówił głosem Jessica. Tu Jessica, nie zapomniałeś, prawda?
Zapomniałem? Próbował przypomnieć sobie, o czym mógł zapomnieć. Spojrzał na zdjęcie Jessica w poszukiwaniu natchnienia i znalazł je w aż nadto wyraźnej postaci małej żółtej karteczki przylepionej do jej czoła. Richardzie, podnieś słuchawkę. Posłuchał, jednocześnie czytając notatkę. Przepraszam, Jess, nie zapomniałem. 7 wieczór. W Ma Mason Italiano. Spotkamy się na miejscu?
Jessica, Richardzie, nie Jess. Na moment urwała. Po ostatnim razie raczej nie. Potrafiłbyś zabłądzić nawet we własnym ogródku.
Richard miał właśnie zauważyć, że każdemu mogłaby pomylić się Galeria Narodowa z Narodową Galerią Portretu i że to nie ona spędziła cały dzień stojąc na deszczu, co zresztą w jego opinii było równie zabawne jak nieskończone wędrówki po obu galeriach. Zmienił jednak zdanie.
Przyjdę do ciebie, oznajmiła Jessica. Pójdziemy tam razem.
Dobrze, Jessica.
Potwierdziłeś naszą rezerwację, prawda, Richardzie?
Tak, skłamał nader przekonująco.
Drugi telefon na jego biurku rozdzwonił się przeraźliwie. Jessica, posłuchaj, muszę...
To dobrze, odparła Jessica i przerwała połączenie.
Największą sumę pieniędzy, jaką Richard wydał w życiu, przeznaczył na pierścionek zaręczynowy dla Jessica. 18 miesięcy wcześniej, na jednym z wielu stoisk z biżuterią u Harrodsa. Odebrał drugi telefon.
Cześć, Dick, rzekł Gary. To ja, Gary.
Gary siedział kilka biurek dalej. Pomachał do Richarda z nadlśniącego wolnego od troli blatu.
Wciąż jesteśmy umówieni na drinka?
Mówiłeś, że obgadamy projekt Mertzhama.
Rozłącz się do cholery. Jasne, że jesteśmy.
Richard odłożył słuchawkę. Na dole karteczki dostrzegł numer telefonu. Napisał ją sam kilka tygodni wcześniej i zrobił tę rezerwację. Był tego niemal pewien, ale jej nie potwierdził. Zamierzał, lecz ciągle miał coś na głowie, a wiedział, że zostało mnóstwo czasu.
Wydarzenia atakują stadnie.
Sylwia stała obok niego. Dick, raport Wandsworta.
Już prawie gotów, Sylwio. Zaczekaj momencik, dobrze?
Skończył wystukiwać numer. Westchnął z ulgą, gdy ktoś odpowiedział. Ma Mason? Czym mogę służyć?
Tylko jednym, odparł Richard. Stolikiem dla 3 osób na dziś wieczór, chyba go zamówiłem. Jeśli tak, potwierdzam rezerwację. Jeśli nie, chciałbym go zamówić, proszę.
Nie. Nie mieli ani śladu rezerwacji na nazwisko Mayhew. Ani Stockton, ani Bartram, nazwisko Jessica. A co do zamówienia stolika... Najgorsze nie były same słowa, lecz ton, jakim przekazano mu informację. Stolik na dzisiejszy wieczór powinien był zostać zarezerwowany wiele lat wcześniej, może nawet przez rodziców Richarda. Stolik na dzisiejszy wieczór był po prostu nieosiągalny. Gdyby nagle w drzwiach zjawił się papież, premier albo prezydent Francji i nie miał potwierdzonej rezerwacji, wylądowałby na ulicy. Ale tu chodzi o szefa mojej narzeczonej. Wiem, że powinienem był zadzwonić wcześniej, jest nas tylko 3, czy nie można by... Jego rozmówca odwiesił słuchawkę.
Richard, wtrąciła Sylwia, dyrektor czeka.
Jak sądzisz, spytał Richard, czy daliby mi stolik, gdybym zadzwonił,
i zaproponował im dodatkowe pieniądze?
W jej śnie byli wszyscy razem, w domu. Rodzice, brat, siostrzyczka stali razem w sali balowej i wpatrywali się w nią. Wszyscy tacy bladzi, tacy poważni. Porcja, matka, dotknęła jej policzka i powiedziała, że jest w niebezpieczeństwie. W swoim śnie drzwi zaśmiała się i odparła, że wie. Matka pokręciła głową. Nie, nie, była w niebezpieczeństwie teraz, w tej chwili. Otwarła oczy. Drzwi uchylały się powoli, cichutko. Wstrzymała oddech. Ciche kroki na kamieniu. Może mnie nie zauważy, może sobie pójdzie, pomyślała, a potem z rozpaczą. Jestem głodna. Kroki umilkły. Wiedziała, że jest dobrze ukryta pod stosem szmat i starych gazet. Może intruz nie ma złych zamiarów? Czyż nie słyszy bicia mego serca? A potem kroki zbliżyły się i wiedziała, co musi zrobić. Przerażało ją to. Czyjaś ręka odgarnęła pokrywające ją śmieci i drzwi, spojrzała wprost w tępą, całkowicie bezwłosą twarz, która zmarszczyła się w złowieszczym uśmiechu. Przekręciła się i szarpnęła gwałtownie. Nóż, wycelowany w pierś, trafił ją w ramię. Do tej chwili nie przypuszczała, że zdołałaby to zrobić. Nie sądziła, że miałaby dość odwagi. Była dość przerażona, zdesperowana, by się ośmielić. Teraz jednak wyciągnęła rękę ku jego piersi i otworzyła. Zachłysnął się i runął na nią. Poczuła coś ciepłego, mokrego i śliskiego. Skuliła się i wygramoliła spod mężczyzny, po czym, potykając się, wypadła z pomieszczenia. Zatrzymała się dopiero w tunelu, niskim i wąskim, oparta o ścianę, szlochała, chwytając oddech. Zużyła resztkę sił. Nie zostało jej nic. Czuła narastający ból w ramieniu. Nóż, pomyślała, ale była bezpieczna.
No, no,
usłyszała głos dobiegający z ciemności po prawej stronie. Przeżyła spotkanie z panem Rossem.
A niech mnie, panie Waldemar.
Ton głosu był równie śliski jak szary śluz pod palcami.
A niech i mnie, panie Krupp,
odparł beznamiętny głos po lewej stronie. W ciemności zapłonęło migotliwe światełko.
Mimo to, oczy pana Kruppa błyszczały w mroku pod ziemią, spotkania z nami nie przeżyje.
Drzwi rąbnęła go mocno kolanem w krocze i ruszyła biegiem na oślep, zaciskając prawą dłoń na ramieniu. Uciekła.
Dick?
Richard machnięciem ręki odgonił intruza. Już prawie zapanował nad swoim życiem. Jeszcze tylko chwila. Gary powtórzył jego imię.
Dick! Jest 6:30.
Co? Papiery, długopisy, arkusze kalkulacyjne i trole wylądowały w aktówce Richarda. Zatrzasnął ją i rzucił się biegiem do wyjścia, po drodze naciągając płaszcz. Gary biegł obok niego.
To co, idziemy na drinka?
Drinka? Mieliśmy wyskoczyć dzisiaj razem, obgadać projekt Mersham'a, pamiętasz?
To było dzisiaj?
Richard zatrzymał się na moment. Gdyby bałaganiarstwo stało się kiedykolwiek sportem olimpijskim, mógłby reprezentować w nim Anglię. Gary, przepraszam, zawaliłem sprawę, muszę dziś spotkać się z Jessicą. Zabieramy jej szefa na kolację.
Pana Stocktona? Z firmy Stockton? Tego? Stocktona?
Richard przytaknął. Zbiegali po schodach.
Na pewno będziesz się dobrze bawił, rzekł Gary. A co słychać u potwora z Czarnej Laguny?
Tak naprawdę Jessica pochodzi z Ilford, Gary, i wciąż pozostaje światłem i miłością mojego życia. Dzięki, że spytałeś. Znaleźli się w holu i Richard śmignął wprost ku automatycznym drzwiom, które widowiskowo się nie rozsunęły.
Jest już po 6:00, panie Mayhew, przypomniał Figgis, strażnik budynku. Musi się pan podpisać.
Jeszcze tylko tego mi trzeba, rzekł Richard do nikogo w szczególności. Jeszcze tylko tego.
Pan Figgis pachniał syropem od kaszlu i słynął ze swej encyklopedycznej kolekcji miękkiej pornografii. Strzegł drzwi z oddaniem graniczącym z szaleństwem, bo nigdy nie doszedł do siebie po wieczorze, kiedy z całego piętra poszły sobie i zniknęły wszystkie komputery wraz z dwiema palmami i donnicami i dywanem dyrektora Axminstera. Czyli dziś z drinka nici. Przepraszam, Gary, może być poniedziałek?
Jasne, w poniedziałek, nie ma sprawy. Do zobaczenia.
Pan Figgis zbadał uważnie ich podpisy i przekonawszy się naocznie, że żaden z nich nie wynosi komputerów, palm w donnicach ani dywanów, nacisnął przycisk pod biurkiem, drzwi się rozsunęły. Drzwi, rzekł Richard. Podziemny korytarz rozgałęział się i dzielił. Na oślep wybierała drogę, lawirując w tunelach, biegnąc, potykając się i wymachując rękami. Gdzieś za nią maszerowali pan Krupp i pan Wandemar, spokojni i radośni jak wiktoriańscy dygnitarze zwiedzający wystawę w Pałacu Kryształowym. Gdy dochodzili do rozstajów, pan Krupp klękał, znajdował najbliższą kroplę krwi i znów ruszali jej śladem. Byli niczym hieny, ścigające ofiarę, póki nie pada z wyczerpania. Mogli zaczekać. Mieli mnóstwo czasu. Dla odmiany Richardowi dopisało szczęście. Złapał taksówkę. Szczególnie entuzjastyczny kierowca zawiózł go do domu niezwykłą trasą biegnącą ulicami, których istnienia Richard wcześniej nie zauważył, jednocześnie dzieląc się, jak to mieli w zwyczaju wszyscy londyńscy taksówkarze, kiedy tylko napatoczył im się prawdziwy, żywy, mówiący po angielsku pasażer, swoimi poglądami na temat problemów ruchu w centrum, sposobów radzenia sobie z przestępcami i drażliwych aktualnych zagadnień politycznych. Richard wyskoczył z taksówki, pozostawiając napiwek i aktówkę. Zdołał jeszcze zatrzymać wóz, nim skręcił w szerszą ulicę, odzyskał walizeczkę, wbiegł po schodach i wpadł do mieszkania. Już w korytarzu ściągnął z siebie ubranie, aktówka zawirowała w powietrzu i wylądowała na sofie. Starannie wyjął z kieszeni spodni klucze i położył na stoliku po to, by o nich nie zapomnieć. Potem wpadł do sypialni. Zadźwięczał dzwonek. Richard, w trzech czwartych odziany już w swój najlepszy garnitur, rzucił się do domofonu. — Richard, tu Jessica. Mam nadzieję, że jesteś gotów. — A, tak, zaraz będę. W biegu naciągnął płaszcz, zatrzaskując za sobą drzwi. Jessica czekała na niego przed schodami. Taki miała zwyczaj, nie lubiła mieszkania Richarda, czuła się w nim niezręcznie i dziwnie kobieco. Zawsze istniała szansa, że w dowolnym miejscu natknie się na sztukę męskiej bielizny, nie mówiąc już o wędrujących bryłkach zaschniętej pasty do zębów na umywalce. Nie, z całą pewnością nie było to mieszkanie w jej stylu. Jessica była bardzo piękna, tak piękna, że Richard od czasu do czasu wpatrywał się w nią ze zdumieniem, myśląc, jakim cudem związała się ze mną. A kiedy się kochali, nieodmiennie w zaadaptowanym ze starej stajni mieszkaniu Jessiki, w modnym Kensington, w mosiężnym łóżku Jessiki między sztywnymi białymi lnianymi prześcieradłami, rodzice Jessiki wychowali ją w przekonaniu, że kołdry są dekadenckie. Po akcie w ciemności obejmowała go bardzo mocno. Jej długie brązowe loki opadały mu na pierś i szeptała, jak bardzo go kocha, a on odpowiadał, że także ją kocha i pragnie z nią być. I oboje wierzyli, że to prawda. Na mój honor, panie Wandemar, ona zwalnia. Zwalnia, panie Krupp. Pewnie traci mnóstwo krwi, panie V. Ślicznej krwi, panie C. Ślicznej, mokrej krwi. Już niedługo. Szczęk, dźwięk otwieranego sprężynowego noża. Pusty, mroczny i samotny.
Richardzie, co robisz? Spytała Jessica. Nic, Jessico. Nie zapomniałeś chyba kluczy, prawda?
Nie, Jessico.
Richard przestał się poklepywać i wsunął ręce głęboko w kieszenie płaszcza. Kiedy dziś wieczór poznasz pana Stocktona, zaczęła Jessica, powinieneś docenić, że to nie tylko bardzo ważny człowiek, ale uosobienie wielkiej korporacji. Nie mogę się już doczekać, westchnął Richard. Co mówisz, Richardzie? Nie mogę się już doczekać, powtórzył z entuzjazmem.
O, chodźże szybciej!
Jessica zaczęła zdradzać oznaki czegoś, co u kobiety mniejszego ducha można by opisać jako zdenerwowanie. Nie możemy się spóźnić.
Nie, Jess!
Nie nazywaj mnie tak, Richardzie. Nie znoszę zdrobnień. Są takie protekcjonalne.
Może kilka groszy?
Mężczyzna siedział w drzwiach. Miał siwo-żółtą brodę i ciemne zapadnięte oczy. Wisząca na wystrzępionym sznurku na piersi ręcznie wypisana kartka oznajmiała światu, że jest głodny i bezdomny. Richard nie potrzebował żadnego znaku, by w to uwierzyć. Tkwiącą już w kieszeni ręką zaczął macać w poszukiwaniu monety. Richardzie, nie mamy czasu, upomniała go Jessica, która wspierała organizacje charytatywne i etycznie inwestowała pieniądze. Chcę, żebyś wywarł dobre wrażenie jako mój narzeczony. To istotne, by przyszły małżonek wywarł dobre wrażenie. Nagle zmarszczyła twarz w uśmiechu. Objęła go na moment. Och, Richardzie, kocham cię, wiesz o tym, prawda? A Richard przytaknął i rzeczywiście wiedział. Jessica zerknęła na zegarek i przyspieszyła kroku. Richard dyskretnie rzucił funtową monetę w stronę mężczyzny w drzwiach, który pochwycił ją zręcznie brudną dłonią. Nie miałeś problemów z rezerwacją, prawda? Spytała Jessica. A Richard, który nie potrafił dobrze kłamać, w bezpośredniej rozmowie odparł:
Źle wybrała.
Korytarz zamykała gładka ściana. W zwykłych okolicznościach nie stanowiłoby to problemu, ale była taka zmęczona, taka głodna, tak bardzo cierpiała. Oparła się ciężko o ścianę, czując na policzku szorstkie cegły. Oddychała gwałtownie, dławiąc się i szlochając. Jej lewe ramię było zimne. Ręka zupełnie zdrętwiała. Pragnęła tylko zatrzymać się, położyć i przespać ze 100 lat.
Na mą czarną duszę, panie Waldemar, czy widzi pan to, co ja?
Głos był miękki, bliski. Musieli podejść do niej bliżej, niż przypuszczała.
Moje maleńkie oczy dostrzegają coś, co za chwilę zginie, panie Krupp.
Dokończył głos nad jej głową.
Nasz zleceniodawca będzie zachwycony.
A ona sięgnęła daleko w głąb swej duszy, czerpiąc z bólu, strachu, cierpienia. Była zmęczona, wypalona, całkowicie bezradna. Nie miała dokąd pójść, brakowało jej czasu i sił. Choćby były to ostatnie drzwi, które otworzę, modliła się w duchu do świątyni i łuku. Gdzieś, gdzie będzie bezpiecznie, a potem pomyślała: ktoś. I balansując na krawędzi omdlenia, spróbowała otworzyć drzwi. Gdy pochłonęła ją ciemność, usłyszała głos pana Krupa, dobiegający z bardzo daleka.
Tam do kata!
Maszerowali ulicą w stronę restauracji. Jessica trzymała go pod ramię, idąc tak szybko, jak pozwalały na to wysokie obcasy. Richard prawie biegł, usiłując dotrzymać jej kroku. Latarnie i witryny pozamykanych już sklepów oświetlały im drogę. Minęli szereg wysokich, wyniosłych budynków opuszczonych i samotnych, okolonych wysokim ceglanym murem. Naprawdę musiałeś obiecać im dodatkowe 50 funtów za nasz stolik? Jesteś idiotą, Richardzie. Jessica nie przyjęła tego dobrze. Jej ciemne oczy błysnęły. Zgubili moją rezerwację i powiedzieli, że wszystkie stoły są zajęte. Ich kroki odbijały się echem od wysokich ścian. Pewnie posadzą nas koło kuchni, westchnęła, albo obok drzwi. Mówiłeś im, że to dla pana Stocktona? Tak, znów westchnęła. Nadal ciągnęła go naprzód, gdy w ścianie tuż przed nimi otwarły się drzwi. Wyszła z nich jakaś postać. Przez długą, straszliwą chwilę stała chwiejnie, a potem runęła na beton. Richard zadrżał i zastygł w miejscu. Jessica szarpnęła go za rękę. Kiedy będziesz rozmawiał z panem Stocktonem, pamiętaj, żeby mu nie przerywać, ani się z nim nie spierać. Nie lubi, gdy ktoś się z nim spiera. Jeśli zażartuje, śmiej się. Gdybyś miał wątpliwości, czy to był żart, spójrz na mnie, a ja postukam palcem w stół. Dotarli do człowieka na chodniku. Jessica przekroczyła go. Richard się zawahał. Jessico? Masz rację, może uznać, że się nudzę. Już wiem, dodała radośnie. Kiedy zażartuje, podrapie się w ucho. Jessico! Nie mógł uwierzyć, że tak po prostu ignoruje postać na chodniku. Co? Z niezadowoleniem powróciła do rzeczywistości. Spójrz, wskazał chodnik. Spoczywająca tam osoba leżała twarzą do ziemi, spowita w wielowarstwowy strój. Jessica chwyciła go pod rękę i pociągnęła ku sobie. Tak widzę. Jeśli zaczniesz zwracać na nich uwagę, Richardzie, wejdą ci na głowę. Oni wszyscy mają domy. Kiedy się prześpi, z pewnością nic jej nie będzie. Jej? Richard przyjrzał się uważnie. Rzeczywiście to była dziewczyna. Uprzedziłam pana Stocktona, że... ciągnęła Jessica. Richard przyklęknął. Richardzie, co ty robisz? Nie jest pijana, rzekł, tylko ranna. Spojrzał na swe palce, krwawi. Jessica popatrzyła na niego, zdenerwowana i zaskoczona. Spóźnimy się, powiedziała z naciskiem. Jest ranna. Jessica obejrzała się na dziewczynę na chodniku. Priorytety. Richardowi stanowczo brakowało priorytetów. Richardzie, spóźnimy się. Niedługo zjawi się ktoś inny, ktoś jej pomoże. Twarz dziewczyny pokrywała warstwa brudu. Jej ubranie było mokre od krwi. Ona jest ranna, odparł z prostotą. Jego twarz przybrała wyraz, którego Jessica jeszcze na niej nie widziała. Richardzie, rzuciła ostrzegawczo. Potem jednak ustąpiła odrobinę, proponując kompromis. Zadzwoń na pogotowie i wezwij karetkę, tylko szybko. Oczy dziewczyny otwarły się nagle. Białe i okrągłe w ciemnej, od więcej niż odrobiny krwi i kurzu twarzy.
Proszę, nie do szpitala. Znajdą mnie. Zabierz mnie w bezpieczne miejsce, proszę. Jej głos był bardzo słaby. Ty krwawisz.
Richard obejrzał się, by sprawdzić, skąd przyszła. Ściana jednak była ceglana.
Lity mur. Dlaczego nie chcesz do szpitala?
Pomóż mi, szepnęła. Powieki jej opadły. Kiedy zadzwonisz na pogotowie, nie podawaj nazwiska, poleciła Jessica. Może musiałbyś złożyć zeznanie albo coś takiego, a wtedy się spóźnimy. A nie chcę, by nasz wieczór zakończył się katastrofą przez...
Richardzie, co ty wyprawiasz?
Richard podniósł dziewczynę. Okazała się zaskakująco lekka. Zabieram ją do siebie, Jess. Nie mogę jej tu zostawić. Powiedz panu Stocktonowi, że jest mi naprawdę bardzo przykro, ale zdarzyło się coś niespodziewanego. Z pewnością to zrozumie.
Richardzie Oliwierze Mayhew, powiedziała zimno Jessica. Natychmiast połóż tę młodą osobę i podejdź tutaj, bo jeśli nie, zrywam nasze zaręczyny, ostrzegam.
Richard poczuł ciepłą, lepką krew przesiąkającą przez koszulę. Czasami pojął, nic się nie da zrobić. Odszedł. Jessica stała na chodniku, patrząc, jak Richard rujnuje jej wielki wieczór. Pod powiekami zapiekły ją łzy. Po chwili zniknął jej z oczu i wtedy, dopiero wtedy, zaklęła głośno i wyraźnie.
Kurwa!
I z całych sił cisnęła torebką o ziemię. Dość mocno, by po betonie rozsypały się szminka, telefon komórkowy, kalendarz i kilka tamponów. A potem, ponieważ nic innego nie mogła zrobić, pozbierała wszystko, włożyła do torebki i ruszyła do restauracji, by zaczekać na pana Stocktona. Później, sącząc białe wino, próbowała obmyślić wiarygodny powód, dla którego narzeczony nie mógł jej towarzyszyć. Rozpaczliwie zastanawiała się, czy nie mogłaby po prostu powiedzieć, że Richard umarł.
To była bardzo nagła śmierć, mruknęła pod nosem.
Przez całą drogę Richard ani na moment nie zatrzymał się, by pomyśleć. Zupełnie jakby coś nim kierowało. Gdzieś w głębi umysłu ktoś, zwykły, rozsądny Richard Mayhew, mówił mu, jak idiotycznie się zachował. Powinien był wezwać policję albo karetkę. Niebezpiecznie jest ruszać rannego. Bardzo poważnie obraził Jessica, będzie musiał spać dziś na kanapie. Zniszczy sobie najlepszy garnitur, dziewczyna okropnie śmierdzi. Odkrył jednak, że mechanicznie stawia kroki. Cierpły mu ramiona, bolały plecy, a on, ignorując spojrzenia przechodniów, szedł naprzód. Wreszcie znalazł się przy wejściu na klatkę schodową. Potykając się, wszedł na górę, stanął przed swymi drzwiami i w tym momencie uświadomił sobie, że zostawił klucze w środku na stoliku. Dziewczyna wyciągnęła brudną dłoń ku drzwiom, które otwarły się lekko. Nigdy nie sądziłem, że ucieszy mnie fakt, że zamek nie zaskoczył, pomyślał Richard, wnosząc ją do środka. Nogą zamknął za sobą drzwi i położył dziewczynę na łóżku. Przód jego koszuli był mokry od krwi. Nieznajoma sprawiała wrażenie półprzytomnej. Jej powieki trzepotały. Zdjął z niej skórzaną kurtkę. Na lewym ramieniu miała głęboką ranę. Richard aż syknął na jej widok.
Posłuchaj, muszę wezwać lekarza, rzekł cicho. Słyszysz mnie?
Otworzyła oczy okrągłe, przerażone.
Proszę nie, nic mi nie będzie. Nie jest aż tak źle, jak się zdaje. Potrzeba mi tylko snu, żadnych lekarzy. Ale twoje ramię, twoja ręka, nic mi nie będzie. Jutro, proszę.
Jej głos opadł do szeptu.
No dobrze, jeśli tego chcesz.
Powoli wracał mu rozsądek. Posłuchaj, mógłbym spytać...
Dziewczyna spała.
Richard wyciągnął z szafy stary szkolny szalik i okręcił nim mocno lewe ramię nieznajomej. Nie chciałby wykrwawiła się na śmierć na jego łóżku, nim dostarczy ją do lekarza. A potem na palcach wyszedł z sypialni, zamykając za sobą drzwi. Potem usiadł na kanapie przed telewizorem, zastanawiając się, co właściwie zrobił. Rozdział drugi. Jest gdzieś głęboko pod ziemią, może w tunelu czy kanale. Słabe, migotliwe światło nie rozprasza ciemności, przeciwnie, podkreśla ją. Nie jest sam. Obok niego idą inni ludzie, choć nie widzi ich twarzy. Teraz biegną kanałem, rozbryzgując wokół błoto. Krople wody spadają powoli, krystalicznie czyste w mroku. Skręca za róg. To już na niego czeka.
Jest wielkie. Wypełnia sobą cały kanał, opuszczony masywny łeb, najeżone ciało i oddech, parujące w zimnym powietrzu. Dzik. Myśli z początku, a potem uświadamia sobie, że to bzdura. Żaden dzik nie mógłby być taki wielki. To coś jest rozmiaru byka, tygrysa, samochodu. Patrzy na niego. Przez 100 lat tkwi nieruchomo, podczas gdy on unosi włócznie. Zerka na swoją rękę trzymającą drzewce i odkrywa, że to nie jego ręka. Porastają ją ciemne włosy, paznokcie niemal przypominają szpony. A potem bestia atakuje. Ciska włócznią. Za późno jednak i czuje, jak bestia rozdziera mu bok ostrymi jak brzytwa szablami. Czuje, jak życie umyka z niego w błoto i pojmuje, że runął twarzą w wodę, która błyskawicznie nabiera szkarłatnej barwy od strug dławiącej krwi. Próbuje krzyknąć, obudzić się, ale jedynie wciąga w płuca błoto, krew i wodę. Czuje tylko ból. Zły sen? Spytała dziewczyna. Richard usiadł gwałtownie na kanapie, gorączkowo chwytając powietrze. Mimo zaciągniętych zasłon, włączonego światła i telewizora, jasne światło przenikające przez szczeliny wskazywało, że jest już ranek. Pomacał wokół siebie w poszukiwaniu pilota, który wbił mu się w nocy gdzieś w okolicy krzyża i wyłączył telewizor. Tak, odparł, w pewnym sensie. Starł ręką śpiochy zaklejające mu oczy i uważnie przyjrzał się sobie. Z ulgą dostrzegł, że przed zaśnięciem zdjął buty i marynarkę. Przód jego koszuli pokrywało błoto i zaschnięta krew. Bezdomna dziewczyna nie odpowiedziała. Wyglądała okropnie, chuda i blada, pod warstwą brudu i brązowej zakrzepłej krwi. Miała na sobie osobliwy zestaw ubrań, włożonych jedno na drugie. Dziwacznych strojów, brudnych aksamitów, zabłoconych koronek, dziur, przez które wyglądały kolejne warstwy i style. Richard pomyślał, że wygląda, jakby dokonała nocnego najazdu na dział historii mody w Muzeum Wiktorii i Alberta i włożyła na siebie wszystko, co udało się jej ukraść. Krótkie włosy też miała brudne. Wyglądały jednak, jakby pierwotnie były ciemnorude. Jeśli Richard czegoś nienawidził, to ludzi, którzy mówią rzeczy oczywiste, tych, którzy podchodzą do człowieka i informują o czymś, co z pewnością sam zdążył już zauważyć. Ale pada, albo od pańskiej torby właśnie odpadło dno i całe zakupy wylądowały w kałuży. Czy nawet, ej, założę się, że to boli. A zatem wstałaś, rzekł, nienawidząc samego siebie. Czyja to baronia? Spytała dziewczyna. Czy Jelenno? Słucham? Rozejrzała się podejrzliwie. Gdzie ja jestem? Mieszkanie numer 4. Newton Mansions, Little Compton Street. Urwał. Nieznajoma rozsunęła zasłonę, mrugając gwałtownie w zimnym blasku dnia. Zafascynowana wyglądała przez okno, choć przecież rozciągający się w dole widok był zupełnie zwyczajny. Samochody i autobusy, niewielkie skupisko sklepów, kiosk z gazetami, piekarnia, apteka i sklep alkoholowy. Jestem w Londynie nad, rzekła cicho. Tak, jesteś w Londynie, odparł Richard. Nad czym? Pomyślał. Mam wrażenie, że wczoraj wieczorem byłaś w szoku, paskudna rana. Odczekał chwilę z nadzieją, że dziewczyna coś powie, wyjaśni. Ona jednak zerknęła tylko na niego i powróciła do obserwowania autobusów i sklepów. Ja, no... Znalazłem cię na chodniku, wokół było mnóstwo krwi. Nie przejmuj się, odparła z powagą. W większości nie była moja. Puściła zasłony, potem odwinęła z ramienia szalik, obecnie sztywny od zaschniętej krwi, i krzywiąc się obejrzała ranę na ramieniu. Będziemy musieli coś z tym zrobić, oznajmiła. Pomożesz mi? Richard zaczynał czuć się nieco zagubiony. Niezbyt dobrze znam się na pierwszej pomocy. Jeśli jesteś naprawdę bojaźliwy, rzekła, przytrzymasz mi tylko bandaż i zawiążesz końce, których nie dosięgnę. Masz chyba bandaż, prawda? Richard przytaknął. No tak, rzekł. W apteczce pod umywalką w łazience, a potem poszedł do sypialni i przebrał się, rozważając, czy plamy z koszuli, najlepszej koszuli, którą kupiła mu, o Boże, Jessica, ale się wścieknie, kiedykolwiek zejdą.
Zakrwawiona woda z czymś mu się kojarzyła, z jakimś snem, który nawiedził go kiedyś, lecz zupełnie nie mógł sobie przypomnieć, o co w nim chodziło. Wyciągnął zatyczkę i ponownie napełnił umywalkę czystą wodą, do której dodał hojną porcję odkażającego detolu. Ostra, antyseptyczna woń wydała mu się czymś niezwykle trzeźwym i normalnym. Oto lek na osobliwość sytuacji i jego gościa. Dziewczyna nachyliła się i Richard obmył ciepłą wodą jej ramię i rękę. W rzeczywistości nie był wcale taki bojaźliwy, jak sądził. Owszem, okazywał zdumiewającą słabość na widok krwi w telewizji. Dobry film o zombie czy nawet dosłowny dokument medyczny wystarczył, by skulony zaszył się w kącie, zasłaniając rękami oczy, dysząc i mamrocząc pod nosem: powiedz mi, kiedy to się skończy. Jeśli jednak chodziło o prawdziwą krew, prawdziwy ból, bez wahania zaczynał działać. Oczyścili ranę, znacznie mniej poważną niż Richard pamiętał, i zabandażowali. W trakcie całego procesu dziewczyna bardzo starała się nie okazywać bólu. Richard odkrył, że zastanawia się, ile lat ma nieznajoma, jak wygląda pod tym brudem, czemu mieszka na ulicy i... — Jak się nazywasz? — spytała. — Richard. Richard Mayhew. Dick. Skinęła głową, jakby uczyła się tego na pamięć. Zadźwięczał dzwonek. Richard rozejrzał się po kompletnie zabałaganionej łazience, spojrzał na dziewczynę. Jak wyglądałoby to w oczach normalnego obserwatora z zewnątrz, takiego jak na przykład... O Boże! Jęknął, przypominając sobie najgorsze. Założę się, że to Jess. Ona mnie zabije. Zminimalizować straty. Zaczekaj tutaj, rzekł do dziewczyny. Zamknął za sobą łazienkę i pobiegł do wejścia. Kiedy otworzył drzwi wejściowe, odetchnął głośno, czując przejmującą ulgę. To nie była Jessica, tylko... Właściwie kto? Mormoni? Świadkowie Jehowy? Policja? Nie potrafił powiedzieć, w każdym razie było ich dwóch. Mieli na sobie czarne garnitury, lekko wyświecone, lekko podniszczone. Nawet Richard, kompletny dyslektyk w języku mody, odniósł wrażenie, że jest coś nie tak z ich krojem. Podobne garnitury mógłby uszyć 200 lat temu krawiec, który znał nowoczesny strój z opisu, lecz nigdy nie oglądał go na własne oczy. Linie były nie takie, akcenty źle rozmieszczone. Lis i wilk, pomyślał Richard. Zdumiało go to skojarzenie. Mężczyzna z przodu, lis, był nieco niższy od niego. Miał oklapłe, przetłuszczone włosy dziwnego pomarańczowego koloru i bladą, niezdrową cerę. Gdy Richard otworzył drzwi, tamten uśmiechnął się szeroko. Ułamek sekundy za późno, ukazując zęby, które wyglądały jak wypadek na cmentarzu.
Dzień dobry, wasz mości, rzekł w ten piękny, radosny poranek.
A tak, witam, odparł Richard.
Prowadzimy poszukiwania natury osobistej i bardzo delikatnej. Czy moglibyśmy wejść do środka?
To nie najlepszy moment, rzekł Richard. Pracujecie w policji? Spytał. Drugi z przybyszów, który skojarzył mu się z wilkiem, wysoki, krótko ostrzyżony i szpakowaty, stał o krok za przyjacielem i przyciskał do piersi plik kserograficznych odbitek. Jak dotąd milczał, po prostu czekał. Potężny, beznamiętny. Teraz zaśmiał się krótko, cicho i paskudnie. Jego śmiechu było coś niezdrowego.
W policji niestety, odparł niższy. Nie możemy poszczycić się podobnymi koneksjami. W kartach, które pani Fortuna rozdała memu bratu i mnie, zabrakło powołania do służby w ochronie porządku. Choć niewątpliwie byłaby bardzo zajmująca. Nie. Jesteśmy tylko zwykłymi obywatelami. Proszę pozwolić, że się przedstawię. Jestem pan Krupp. A ten dżentelmen to mój brat. Pan Waldemar.
Zupełnie nie wyglądali na braci. Nie przypominali nikogo, kogo Richard kiedykolwiek spotkał. Pański brat? Spytał Richard. Czy nie powinien nosić tego samego nazwiska?
Jestem pod wrażeniem. Co za umysł, panie Waldemar. Powiedzieć, że sprawny i bystry, to za mało. Niektórzy z nas mają tak ostry dowcip.
Nieznajomy nachylił się bliżej Richarda i wspiął na palce ku jego twarzy.
Że mogą się skaleczyć.
Richard mimowolnie cofnął się o krok.
Możemy wejść?
Spytał pan Krupp. Czego chcecie? Pan Krupp westchnął w sposób, który najwyraźniej miał zabrzmieć żałośnie.
Szukamy naszej siostry, wyjaśnił. To niesforne dziecko, uparte i kapryśne. O mało nie złamała serca naszej biednej, owdowiałej matce. Uciekła,
wtrącił łagodnie pan Waldemar. Wcisnął w dłoń Ryszarda odbitkę ksero.
Jest trochę dziwna, dodał zataczając na czole kółko gestem wskazującym, że dziewczyna to kompletna wariatka.
Ryszard spojrzał na ulotkę. Napisano na niej: widzieliście tę dziewczynę? Poniżej znajdowało się szare, niewyraźne zdjęcie. Ryszard uznał, że przedstawia porządniejszą, czystą, długowłosą wersję młodej damy, którą zostawił w łazience. Pod spodem widniał napis: odpowiada na imię Dee, gryzie i kopie, uciekła, zawiadomcie nas, jeśli ją spotkacie, chcemy ją odnaleźć, nagroda. Jeszcze niżej numer telefonu. Ponownie spojrzał na zdjęcie. Niewątpliwie widniała na nim dziewczyna z łazienki.
Nie, odrzekł. Obawiam się, że jej nie widziałem. Przykro mi.
Pan Waldemar jednak nie słuchał. Uniósł głowę i zaczął węszyć w powietrzu jak ktoś, kto poczuł nagle dziwaczny, nieprzyjemny zapach. Ryszard wyciągnął rękę, aby oddać mu ulotkę, lecz rosły mężczyzna jedynie przepchnął się obok niego i wmaszerował do mieszkania niczym wilk ścigający zdobycz. Ryszard pobiegł za nim.
— Co pan wyprawia? Proszę przestać! Wynoś się stąd! Nie możesz tam wejść!
Pan Waldemar kierował się wprost do łazienki. Ryszard miał nadzieję, że dziewczyna Dee zachowała dość rozsądku, by zamknąć drzwi, ale nie. Pchnięte przez pana Waldemara otwarły się szeroko. Mężczyzna wszedł do środka, a Ryszard podążył za nim. Czuł się jak mały, niezgrabny psiak oczekujący listonosza. Łazienka nie była duża. Mieściła się w niej wanna, klozet, umywalka, kilka butelek szamponu, kostka mydła i ręcznik. Gdy Ryszard wyszedł z niej kilka minut wcześniej, łazienka kryła też w sobie brudną, zakrwawioną dziewczynę, poplamioną krwią umywalkę i otwartą apteczkę. Teraz świeciła czystością. Dziewczyna w żaden sposób nie mogła się w niej ukryć. Pan Waldemar wyszedł z łazienki, otworzył drzwi sypialni, wmaszerował do środka, rozejrzał się.
Nie wiem, co pan sobie wyobraża, rzekł Ryszard, ale jeśli obydwaj natychmiast nie opuścicie mojego mieszkania, wezwę policję.
Wówczas pan Waldemar, który badał właśnie salon, odwrócił się i Ryszard nagle uświadomił sobie, że okropnie się boi. Zupełnie jak mały piesek, który odkrył właśnie, że osoba, którą wziął za listonosza, jest w istocie olbrzymim, pożerającym psy przybyszem z innej planety, prosto z filmu, z rodzaju tych, które Jessica uważała za niewarte jej czasu. Zaciekawił się przelotnie, czy pan Waldemar należy do ludzi, którym mówi się nie rób mi krzywdy. Jeśli tak, czy słowa te na cokolwiek się zdadzą? Wówczas odezwał się lisi pan Krupp.
Oczywiście. Co pana naszło, panie Waldemar? Założę się, że to rozpacz po ucieczce naszej drogiej kochanej siostry zmąciła mu w głowie. Proszę przeprosić tego pana, panie Waldemar.
Pan Waldemar skłonił głowę i namyślał się przez moment.
Zdawało mi się, że muszę skorzystać z toalety, rzekł. Nie musiałem, przepraszam.
Pan Krupp ruszył w stronę wyjścia, popychając przed sobą pana Waldemara.
No proszę, mam nadzieję, że wybaczy pan memu zbłąkanemu bratu brak obycia. Ręczę, że to troska o naszą biedną, owdowiałą matkę i siostrę, która w tej chwili zapewne błąka się po ulicach Londynu bez opieki, tak go poruszyła. W sumie jednak dobrze mieć go u swego boku, czy nie tak, mój rosły druhu?
Przekroczyli już próg i znaleźli się na klatce schodowej. Pan Waldemar milczał. Zupełnie nie wyglądał na oszalałego z rozpaczy. Krupp odwrócił się do Ryszarda i posłał mu kolejny lisi uśmiech.
— Zawiadomi nas pan, jeśli ją zobaczy — rzekł.
— Do widzenia — odparł Ryszard. Zamknął drzwi i przekręcił zamek. A potem po raz pierwszy, odkąd wprowadził się do tego mieszkania, zaciągnął łańcuch.